poranka.
Gościem poranka 7.09 jest członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry, witam pana serdecznie i witam wszystkich państwa.
W Łomży 14 czerwca, czyli już w tę niedzielę, oficjalnie wróci kolej. Łomża wraca na kolejową mapę Polski po ponad 30 latach. Ale czy to nie jest przynajmniej o te 15 lat za późno?
Mi się wydaje, że i 30 lat za późno. To jest taka sytuacja, że w pewnym momencie tak duże miasto jak Łomża w wyniku jakichś nieporozumień, na pewno w wyniku też braku lobbingu, w wyniku też braku zainteresowania i pewnie środków finansowych, utraciło to połączenie. I 33 lata mija, dzięki Bogu jest wszystko na dobrej drodze, już wszystko jest praktycznie zrobione, oczywiście kosmetyka cały czas, chociaż przerażają mnie ta szybkość, bo na przykład peron w Konarzycach to chyba w ciągu jednej nocy zbudowano, ale mam nadzieję, że te technologie są na tyle dobre, że to będzie trwałe i funkcjonalne i kolej wraca i 14 co prawda będziemy mieli rzeczywiście otwarcie takie oficjalne, nieoficjalne, tylko już regularne, ale oficjalna uroczystość i pierwszy pociąg wjedzie 13.
No tak, z Ostrołęki do Łomży.
Tak jest, na pewno za późno, nawet teraz jak się patrzy na ludzi, się ich słucha, to jest takie zauroczenie tym wszystkim. Ktoś z boku patrzący mówi, Boże, czemu oni się cieszą, no nie, że kolej wjedzie do miasta, bo generalnie tak duże miasta tą kolej posiadają. No, ale ja już nic nie zrobię, jeśli chodzi o historię. Dzięki Bogu, że przezwyciężyliśmy ten kryzys i rzeczywiście 13 czerwca o godzinie 10.30 wjedzie pierwszy pociąg z Ostrołęki i później o godzinie 13 do tej Ostrołęki wróci. To będzie taki, można powiedzieć, przedwstępny wjazd i wyjazd. Oczywiście z uroczystością, z briefingiem prasowym wszystkich tych, którzy przyczynili się do powstania kolei. Na pewno będzie to duże święto dla Łomży.
Ale właśnie powiedział pan o tym, że ludzie trochę są zdziwieni, dlaczego wy się tutaj w Łomży tak cieszycie. No ale czy jednak mieszkańcy Łomży też jeżdżą po świecie. Widzieli nieraz pociąg i trochę ta prędkość, która będzie, czyli no godzina 40 z Łomży do Białegostoku, prawie 2 godziny w przyszłym roku z Łomży do Warszawy, to mówiąc delikatnie, szału nie ma.
Tak czułem, że pan zada mi to pytanie. Ja też myślę, że szału nie ma, tym bardziej, że jest to kolej spalinowo-hybrydowa, prawda? I lokomotywy będą na tym odcinku, bo my nie mamy tutaj elektryfikacji. Elektryfikacja jest w planie dopiero następnym, także ona będzie. No, ja powiem panu tak, na razie szału nie ma, ponieważ linia 36, a więc ta śniadowo-łapy jest cały czas remontowana, bo projekt zakładał linię 49, a więc Łomża-Śniadowo i Śniadowo-Łapy. I jeszcze ta modernizacja trwać będzie. Będą wszelkiego rodzaju systemy, które umożliwiają szybszy przejazd pociągu wprowadzane na tym odcinku. I rzeczywiście no, 80 minut na razie do Białegostoku to dużo, prawda?
Samochodem 45 minut, przy dobrej trasie 50 może.
Oj, to pan musi cały czas mandaty płacić. Tak, to ja, bo ja jeżdżę codziennie do Białegostoku i powiem szczerze, że no tak ponad godzinę trzeba jechać, żeby to było normalnie.
To prawda? Zakorkowana droga musi być.
No jest, już na początku jest, bo ja jadę przez Piątnicę, prawda, to tam jest taki problem, bo tam jest korek się robi, ale później jest normalnie, później mamy też 8, prawda, to już jeszcze szybciej. I tak mówię, godzinę to spokojnie. I teraz, jeżeli będziemy jechać, powiedzmy, te 20-25 minut więcej, to może szału rzeczywiście nie ma, ale trzeba pamiętać, że po pierwsze jest taniej, po drugie w komfortowych warunkach, bo to zmodernizowane pociągi, nowoczesne pociągi z klimatyzacją, zawsze możemy sobie wstać, pochodzić, porozmawiać i wydaje mi się, że już te 20 minut, no nie narzekajmy, bo zawsze można narzekać, tym bardziej, że po wprowadzeniu tych wszystkich unowocześnień typu elektryfikacja plus te systemy, które zostaną wprowadzone, żeby pociągi nie musiały się, lokomotywy być odczepiane. Także tam to spowoduje, że ta prędkość będzie zbliżona do prędkości samochodu, którym się poruszamy do Białegostoku.
Także, bo ja tak się zastanawiam.
Także myślmy spokojnie.
Spokojnie, ale bo tak, bo mieszkańcy mieli obiecane, że jeszcze w ramach tego projektu CPK, to do Warszawy to miało być ponad godzinę, niecałą. No i w końcu ktoś przyszedł, powiedział, dobra, może tego CPK nie ma, macie szybko i dajcie nam święty spokój. Godzina 50 wam wystarczy. Cieszcie się, że w ogóle tu jakaś kolej będzie.
Nie, no tak. Najważniejsze dla nas jest kolej do Warszawy oczywiście. Ona dopiero ruszy w sierpniu 2027. Ten odcinek Tłuszcz Ostrołęka musi być zmodernizowany. I też pojazdy, którymi będziemy się poruszać w tym miejscu, jeszcze są wykonywane. To jest taki jakby odpowiedź PKP PLK, dlaczego Warszawa jeszcze nie rusza. Panie redaktorze, no nie od razu Rzym zbudowano. No na pewno, gdyby od razu wprowadzono tutaj taką linię, która jeździ szybciej, byłoby o wiele, wiele lepiej, ale myślę, że powoli do tego dojdziemy. Myślę, że ten rok 2027, poza tym będziemy cały czas kontrolować te przejazdy. Będziemy patrzeć na ich opłacalność, bo jeżeli ludzie na przykład stwierdzą, że jest za długo się jedzie do Warszawy czy do Białegostoku, to na pewno Polregio będzie interweniować. Będzie interweniował Urząd Marszałkowski, bo my jesteśmy organizatorami tych przewozów w ramach Polregio oczywiście, bo będą też inne, Intercity i tak dalej. Także na pewno każdemu będzie zależeć na ekonomii. Dobrze byłoby, gdybyśmy korzystali z tych pociągów, prawda? Zostawmy te samochody nasze. Tym bardziej, że benzyna tanio nie kosztuje, prawda? Ochrona środowiska, problemy z parkowaniem. To wszystko nas boli, jesteśmy zdenerwowani momentami, a tutaj nawet jeśli to będzie jechało 15-20 minut dłużej, to pewnie szukanie parkingu gdzieś tam w Warszawie czy w Białymstoku pochłonie nam więcej czasu niż dojazd koleją. Także no, korzystajmy z tego, my będziemy to obserwować, niech państwo również nam pomogą, bo ważna jest też ekonomia, bo tutaj nikt nie będzie do tego dopłacał, prawda, w nieskończoność. Mamy obszary, w których dopłacamy i dopłacać musimy, to jest ochrona zdrowia, to jest budowa dróg, prawda, to jest cały system oświaty.
A tu nie chcecie dopłacać.
I kultury, ale myślę, że przewozy regionalne, my też dopłacamy oczywiście do nich i to straszne pieniądze, powinny być jakby no, jak trzeba, to musimy, bo to jest zapewnienie usług społeczeństwu, ale dobrze byłoby, żeby te koszty nie były tak wielkie po stronie samorządu.
Wiemy, że te dwie największe partie w Polsce, Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, mają problem z tym, żeby pochwalić siebie nawzajem. No i tutaj, czy oddałby pan cesarzowi co cesarskie, bo to jednak rząd PiS-u, zarząd Prawa i Sprawiedliwości, to oni ruszyli tak na poważnie ten temat powrotu kolei do Łomży.
Ja powiem panu szczerze, że ja już to wyjaśniałem w kilku miejscach. Między innymi takiego wywiadu udzieliłem na torach ostatnio. Po pierwsze, jest ogromna prośba, żebyśmy nie upolityczniali tej budowy tej infrastruktury.
Ale nie upolitycznia, trzeba powiedzieć wprost, kto to rozpoczął.
Tak, za chwilę powiem. Bo to wszystko sprowadza się do jakiejś paranoi, że jakieś wiesza się plakaty w powiecie, jakieś billboardy stoją i walka polityczna przy tej okazji.
No widziałem jeden billboard, już posłanki Koalicji Obywatelskiej na przykład.
No ja widziałem też plakaty posłanki z PiS-u, także między innymi w Piątnicy można zobaczyć, także no, jest tego dużo. W każdym razie i jedna i druga nie powinna tego robić, mi się wydaje, dlatego, że upolitycznianie tego jest bez sensu. A powiem, jak było, to szybko powiem, jak było. W 2019 roku rzeczywiście powstaje program Kolej Plus, a więc system uzupełniania infrastruktury lokalnej i regionalnej kolejowej. I województwo podlaskie wchodzi do tego systemu jako jedyne miasto, jedyne miejsce w województwie podlaskim. Tam wybrano tych projektów w kraju około 30 i Łomża też się tam zakwalifikowała. Następnie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego daje środki finansowe dla PKP PLK na stworzenie dokumentacji i również sam uczestniczy w prognozowaniu i planowaniu tych linii. I tak to mniej więcej wygląda, tylko że zaplanowano tę linię zakończenie na rok 2029-2030, prawda? Dosyć odległy termin. I przełom nastąpił w roku 2025, kiedy Donald Tusk na torach tutaj w Łomży ogłosił, że kontynuujemy program, ale zmieniamy datę. W ciągu roku musimy tą kolej uruchomić, a więc 3 lata wcześniej niż być powinno, i zaangażował całą PKP PLK i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, żeby sprężyli się w tym kierunku. I mamy efekt, po roku czasu w sobotę otwieramy tę kolej. A więc wracając do pańskiego pytania, to powiem tak, rozpoczął PiS, ale piękne zakończenie i kontynuacja, bo PiS nie budował tego, tylko tyle, że to było wszystko w planowaniu, oczywiście w pomyśle, ale już budowa, przetargi, środki finansowe, a w szczególności 3 lata wcześniejsze oddanie tego odcinka, to Koalicja Obywatelska i PSL. Także
czyli jedni, współpraca tutaj.
I jedni, i drudzy panie redaktorze przyczynili się do pięknego dzieła stworzenia kolei w Łomży. I ja tu nie, ja, a ja nikogo nie, 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 nikomu nie, nie ujmuję niczego. Tylko podkreślam również zasługę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, które naprawdę w tym wydarzeniu, gdyby nie Urząd Marszałkowski, gdyby nie jego zaangażowanie, to prawdopodobnie nic by dzisiaj z tego nie było. Mamy oczywiście problem z tym jeszcze, dlatego że rozłożone mieliśmy środki finansowe do roku 2030, prawda, żeby zapłacić. Cały projekt kosztuje 430 milionów, a my mamy dopłacić 65 milionów jako Urząd Marszałkowski z budżetu województwa.
Czy skądś trzeba było zabrać te pieniądze, żeby dać na kolej?
Jeszcze nie zabraliśmy, bo to nie ma tak skąd zabrać. Dopiero rozmawiamy z PLK, żeby nam trochę pofolgował w tym płaceniu, ale już dochodzimy do porozumienia i myślę, że tutaj bez jakiegoś, na pewno z obciążeniem Urzędu Marszałkowskiego, to nie ulega wątpliwości, ale postaramy się jak najszybciej za to zapłacić.
No dobrze, więc myślałem, że na przykład premier stawi się na taki pierwszy, ten regularny pociąg z Łomży do Białegostoku o 5:39, ale chyba za wcześnie.
Ja wiem, czy dla niego za wcześnie. Ja wiem, że on rano wstaje i biega. To pewnie, zresztą tak jak nasz wojewoda, on też wstaje tam chyba o 5 rano i zaczyna biegać codziennie. Także pewnie, może nie, ale wydaje mi się, że łączenie takiej uroczystości, prawda, razem z regularnym połączeniem byłoby może nie na rękę, bo być może ludzie chcą już skorzystać i jechać, a tutaj tłumy ludzi, redaktorów, prawda, gazet, fleszy, zamknięte pole, bo trzeba to wszystko zamknąć, bo to wiadomo, ochrona. To wyprzedzono to jeden dzień i rzeczywiście prawdopodobnie ja też o tym nie wiem, bo to wszystko jest trzymane, te wszystkie informacje to dopiero ukazują się 24 godziny przed albo jeszcze, jeszcze później, przed wydarzeniem, ale z tego, co mówią dziennikarze, bo oni wiedzą chyba najlepiej, to z Ostrołęki właśnie premier na tory, na peron Łomżyński wjedzie i później będzie briefing, uroczystość otwarcia. A jak nie, no to na pewno pojawi się w Łomży bezpośrednio. Tego powiem panu szczerze, no nie wiem. Nie wiem,
się okaże. Nie wiem. Czas pokaże, jak mówi Zenek Martyniuk.
Tak jest.
No dobrze, do Zenka jeszcze przejdziemy, jak starczy czasu. Ale tak, radni PiS ponownie złożyli projekt stanowiska w sprawie sprzeciwu wobec paktu migracyjnego. Czy Sejmik tym razem tym tematem się zajmie, czy takie stanowisko przyjmie?
Tak, będziemy przyjmować takie stanowisko. Prawdopodobnie to się odbędzie na najbliższej sesji. Wczoraj rozmawialiśmy, przewodniczący wyznaczy ten termin. I prawdopodobnie Prawo i Sprawiedliwość, to znaczy... Nawet trudno powiedzieć, że całe Prawo i Sprawiedliwość, kilku jego takich najważniejszych działaczy na pewno będzie wykorzystywać ten moment do następnej chucpy. To znaczy pewnie ściągną ludzi z Konfederacji, z Solidarności, z różnych stowarzyszeń, które funkcjonują gdzieś tam w Białymstoku, a są przyjazne i z chęcią w takich happeningach uczestniczą. I pewnie będziemy mieli powtórkę z rozrywki.
Czyli znowu przepychanki z ochroniarzami, tak?
Znaczy, myślę, że to będzie bardziej uporządkowane tym razem. Przede wszystkim będzie transparentne, jaka jest możliwość wejścia i ile osób ma wejść. Wie pan, nie może wejść do... Nie może być tak, że sejmik się odbywa, a ja nie widzę przewodniczącego na przykład, no nie, bo tłum ludzi okupuje salę. Tak, no tak nie można zafunkcjonować. Wydaje mi się, że to bardziej będzie ucywilizowane, ale z pewnością działacze Prawa i Sprawiedliwości, niektórzy radni wykorzystają ten fakt, żeby mówić jakieś niestworzone rzeczy i bzdury na temat nielegalnej migracji, którą my niby popieramy. Ja powtarzam, ja tu już tysiące razy mówiłem, w Radio Nadzieja też, że my nie popieramy żadnej nielegalnej migracji, jesteśmy przeciwko nielegalnej migracji.
Ale to jesteśmy... odsiewając te wszystkie takie tematy stricte polityczne, chodzi o same stanowisko w sprawie tego centrum. Było stanowisko
nie,
to zniknęło.
To nie jest sprawie, a Centrum Integracji?
Tak, to cudzoziemców.
Nie, no to nie dotyczy tego, to już było wcześniej, prawda? Tutaj, ja panu powiem tak, Centrum Integracji nie powstało, ono miało być prowadzone między innymi przez diecezję, prawda?
Znaczy sprzeciw wobec paktu migracyjnego, tak, wobec paktu migracyjnego.
No właśnie, to do tego wszystkiego doprowadził marszałek Kosicki, który podpisywał wszelkiego rodzaju pisma i godził się na takie powstanie, a teraz, kiedy już nie rządzi, oczywiście przeciwko temu protestuje. Jeśli chodzi o pakt migracyjny, to my jesteśmy wyłączeni z relokacji migrantów. Nie będzie tu żadnych migrantów, ponieważ przyjęliśmy Ukraińców. I jakby Polska tutaj nie wchodzi w grę, także jesteśmy spokojni. Zbudowaliśmy potężną zaporę przeciwko nielegalnej migracji w województwie podlaskim i ją utrzymujemy. Trzeba pamiętać, to nie są małe pieniądze, to są straszne pieniądze. I praktycznie do zera wynosi ten poziom przekraczania granicy w województwie podlaskim.
Ale myślę, że wszyscy o tym wiedzą, dlatego tym bardziej mieszkańcy się zastanawiają, dlaczego trzeba było się wycofać z tego stanowiska w sprawie paktu migracyjnego.
Dlatego, że to stanowisko, które przyjęliśmy, nie było złe. To nie było stanowisko przeciwko ani rządowi. Mało tego, popierające polski rząd z tego względu, że myśmy te stanowisko przerobili wcześniej. Oczywiście w ramach procedur sejmikowych. Złagodziliśmy je, ale niestety zawarliśmy dwa takie sformułowania, które uderzyły w tak zwaną klauzulę Unii Europejskiej, która dotyczy migracji. I w momencie, kiedy złożyliśmy wniosek o środki finansowe na modernizację Opery Filharmonii Podlaskiej do programu Phoenix, to była duża suma środków finansowych, bo to prawie 44 miliony złotych, to nam w związku z tym odrzucono.
No tak, dlatego wycofaliście się z tego stanowiska.
Te stanowisko nie miało żadnego znaczenia. Powiem panu szczerze, że następnego dnia się pewnie niewiele osób tym już interesowało, a my straciliśmy środki finansowe.
Ale mało otrzymacie
tego,
je?
Mało tego, rozpoczęto również analizę środków z programu Phoenix, które otrzymaliśmy na budowę Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach. Także jeśli jeszcze tam mielibyśmy stracić, to my nie możemy sobie pozwolić na takie rzeczy. I myśmy wycofali się z tego stanowiska, mimo że ono było naprawdę najbardziej łagodne ze wszystkich, jakie może być.
No pan sam mówił na naszej antenie, że pan się z tym nie zgadza ogólnie, tak? Z tą decyzją, że to stanowisko jest przeciw jakiejś mniejszości narodowej tutaj
Ono nie było. Ono było naprawdę bardzo łagodne, zmienione. Tam nie było jakichś haseł antyeuropejskich, jakichś przeciwko klauzulom i tak dalej, przepisom równości i nic tych rzeczy nie było, ale zostały tam chyba dwa czy trzy zdania, które w ferworze tej szybkiej zmiany na sejmiku nie zostały być może przeanalizowane i dostrzeżone i Ministerstwo Kultury je wykorzystało. No,
może należy je wykreślić i przyjąć nowe bez tych zdań.
To niewykluczone, że tak będzie właśnie. Tak będzie właśnie. Takie stanowisko mniej więcej już bez tych zdań zostanie przyjęte.
Na tej najbliższej sesji?
Myślę, że tak. Jeszcze są w tej chwili, to jest sprawa przewodniczącego sejmiku, on ustala to wszystko z przewodniczącymi klubu, poszczególnych klubów politycznych, które są w sejmiku i wkrótce ogłosi. A wracając jeszcze do pańskiego pytania, czy otrzymamy środki finansowe z Phoenixa, to po złożeniu naszego protestu, czyli odwołania, bo to tak się protest nazywa, ale to jest odwołanie do Ministerstwa Funduszy, Ministerstwo Funduszy uchyliło decyzję Ministerstwa Kultury i nakazało ponownie rozpatrzyć przez Ministerstwo Kultury, a więc i Dziedzictwa Narodowego. Ja nie przesądzam, ale to jest dobry ruch i dzisiaj po wycofaniu się z tego stanowiska ja wierzę, że te środki finansowe otrzymamy. My sobie nie możemy pozwolić na utratę środków europejskich, bo to są potężne pieniądze. Dla jakichś zabaw które uskutecznia w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość na sejmiku, a robi to tylko po to, żeby punktować w tym obszarze wyborczym. Oczywiście nie ulega wątpliwości, następny rok to wybory parlamentarne, później będą wybory samorządowe. Jazda na tej narracji migracyjnej dla Prawa i Sprawiedliwości, tym bardziej, że rywalizuje z Konfederacją o odpowiedni elektorat, jest ważna i oni będą to robić.
Ale deklaracja padła, stanowisko będzie przyjęte bez tych zdań.
Tak, będzie nowe stanowisko, tak.
Już kończąc powoli, bo wspomniałem o tym Zenku, bo tutaj mam pewien dysonans. Pamiętam, jak rządziło Prawo i Sprawiedliwość, to posłowie Koalicji Obywatelskiej, wtedy jeszcze Platformy, mówili: PiS tutaj do telewizji wprowadza Zenka Martyniuka, gwiazda niskich lotów, wieś tańczy i śpiewa. A tymczasem województwo podlaskie, Koalicja Obywatelska organizuje koncerty, gdzie gwiazdą jest Zenek Martyniuk.
To znaczy, pan wraca do tych czasów, kiedy Zenka Martyniuka wprowadzono do Opery Podlaskiej. Trochę... Ja nie chcę nic przeciwko człowiekowi mówić, ani przeciwko tej jego muzyce, bo ona ma wielu zwolenników, sam pan widzi.
No oczywiście, że
chociażby,
tak.
Chociażby te koncerty, które w tej chwili się organizuje, to kilkanaście tysięcy ludzi przychodzi na to. Ludzie się bawią i jakby zostawmy ten fakt. Jest to pewien obszar muzyki rozrywkowej, którą ludzie lubią i tutaj nie można z tym walczyć, ale wprowadzanie... operę nie po to budowano, żeby tam królowała muzyka disco polo.
Ale to nie tylko była opera, to były koncerty w Zakopanem na przykład.
Raczej, ale ja mówię o naszym regionie. Kultura najwyższych lotów powinna mieć tam miejsce i ma w tej chwili. A jeśli chodzi o koncerty takie plenerowe, jak na przykład otwarcie lata, Dzień Dziecka, czy inne uroczystości, gdzie możemy wspierać poszczególne gminy, no bo tak jak tutaj gmina Łomża była, prawda, gmina Czyżew, Siemiatycze miasto, prawda, no to wspieramy, bo w tym momencie też promujemy województwo podlaskie, tam są stędy województwa podlaskiego, ludzie wiedzą, że województwo podlaskie jakby umożliwia tą atrakcję i w ten sposób jest promowane, także no...
Czyli nie ma problemu teraz z Zenkiem. No.
Ja panu powiem, ja nie miałem problemu z Zenkiem, bo ja jeszcze Zenka znałem, wie pan, jak ja byłem zastępcą wójta Wizny, to jeszcze Zenek przyjeżdżał do nas, to było 20 parę lat temu, Burzyn, Bronowo, boisko w Wiźnie, to cały czas myśmy go zatrudniali i znam go od tamtej pory i wiedziałem, że...
Legenda, dalej na salonach.
Że jeżeli chcemy stworzyć ludziom w odpowiednich miejscach dobrą atrakcję, no to on jest najlepszy.
To już dosłownie na koniec, trochę polityki lokalnej. Dariusz Domasiewicz będzie kandydatem na prezydenta Łomży z poparciem Koalicji Obywatelskiej. Wiem, że trochę czasu zostało, bo to 3 lata, ale już tutaj spekulacje różnego rodzaju się pojawiają.
Znaczy, ja panu powiem tak, Dariusz Domasiewicz...
Pan się uśmiecha tylko, to coś jest na rzeczy.
Nie, ja się uśmiecham, bo to rzeczywiście, bo gdybyśmy mówili jeszcze o wyborach za rok, prawda, no to, ale za 3 lata w polityce i w ogóle w tym życiu społecznym, to 3 lata to niby niedługo, prawda, ale to jest w decyzjach, to jest wieczność jeszcze. To jeszcze się może tak wszystko zmienić.
No jasne, ale czy na dzisiaj byłby dobrym takim waszym kandydatem?
No właśnie do tego zmierzam. Czy on jako jego osobowość, jego działalność, zaangażowanie, jego talent, powiedzmy, sprzyjałby wyborom? To pokazały wybory poprzednie, prawda? On niewielką ilością głosów nie wszedł do tej drugiej tury, tak się złożyło. Tu oczywiście pomogli mu moi koledzy z Koalicji Obywatelskiej, którzy w mieście Łomża nie wystawili kontrkandydata, tylko poparli kandydata z PiS-u. Znaczy nie z PiS-u, niezależnego powiedzmy, ale kojarzonego z PiS-em i sympatyzującego z PiS-em. I to uniemożliwiło jakby tak... To właśnie zabrakło do tego, żeby wejść do drugiej rundy, a w drugiej rundzie byłoby różnie.
Tak, to wiemy, jak to dzisiaj, było, ale dzisiaj...
Dzisiaj jak patrzę na niego, jakim jest dyrektorem szpitala i też to, co słucham wśród ludzi na jego temat, no to ma dobre notowania. No, ma dobre notowania.
Wyobraża pan to sobie?
Mam nadzieję, wyobrażam sobie oczywiście. Ja na przykład, jeśli będę miał coś do powiedzenia, prawda, w tej sprawie, to wydaje mi się, że będę miał, to na niego bym stawiał jako kandydata na prezydenta Łomży. Tym bardziej, że to, co się dzieje w szpitalu i jego duże zaangażowanie, jego też determinacja w kampanii, bo to trzeba pamiętać, że tu trzeba robić silne kampanie, tu nie można się patrzeć, że ktoś pomoże czy nie pomoże, tu trzeba naprawdę przyjąć inicjatywę, to on jest tym bardzo dobry.
I musimy tu postawić kropkę.
I myślę, że pewnie tak będzie.
Jacek Pierunek, członek zarządu województwa podlaskiego, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu bardzo, dziękuję państwu.
7:09. Gość poranka.